Ja, oj szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pil. Proszę Państwa, właśnie skończyłem lekturę artykułu w portalu W Polityce. A artykuł sprzed godziny, opublikowanego godzinę temu. Terminy mówią wszystko, propagandyści Kremla zdruzgotani postępami w cudzysłowie rosyjskiej armii. I cytat. Nie rozumiem, po co to wszystko było. I kto, o kim mowa? Rozmawiają dwaj faceci. Jakow Losifowicz Kedmi, były agent izraelskich służb specjalnych o rosyjskich korzeniach, który chętnie udziela się w rosyjskiej telewizji i rozmawia z Włodzimierzem, no ciekawe, z Włodzimierem Sołowiowem, a jednym z najbogatszych, najbardziej aktywnych kremlowskich propagandystów. O ile o Rosjaninie mówi się Josif Losifowicz Kedmi, czyli imię, dzieciństwo i nazwisko, o tyle o tym Rosjaninie mówi się Włodzimierz Sołowiow. Gdzieś tu jakaś konsekwencja musi być, ale to jest oczywiście do redakcji, uwaga. Więc proszę Państwa, przeczytałem ten artykuł. Ja mam nadzieję, że będę mógł Państwu zaproponować to z YouTube'a, aczkolwiek oni rozmawiają po rosyjsku, więc nie wiem, czy na YouTube jest jakieś tłumaczenie, czy nie. Po prostu tego za to się nie zajmowałem. Tym się nie zajmowałem, bo mimo wszystko to tylko Rosja. Tak. To dobrze mówię, to tylko Rosja. A ja zdecydowanie mniej zajmuję się Rosją niż nieporównanie mniej. Znaczy Rosja mnie przy Chinach w ogóle nie interesuje. Ale ja o tych refleksjach dotyczących o rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ja te refleksje tych właśnie dwóch ludzi transponuję na to, co mnie naprawdę interesuje, na Chiny i na sprawy chińskie, czyli Chiny i Tajwan. I tak sobie myślę, że tu jest wiele, a przynajmniej minimum dwa, a jest ich oczywiście nieporównanie więcej, dwie płaszczyzny, którymi chciałbym się zająć. Pierwsza płaszczyzna to, myślę, że to jest ta, która wynika wprost z geniusza Sun Tzu, czyli mistrza Suna, że najlepsza jest taka wojna, w której nie oddano ani jednego strzału. A wygrana oczywiście. I dla mnie jest, mam nadzieję, od zawsze to jest ta nadzieja, we mnie jest ta nadzieja, jako w Chińczyku, w nacjonaliście chińskim, że nie trzeba będzie zdobywać wyspy, a przywracać, może nie zdobywać, przywracać jej narodowi sił. Mówię o tym tak wiele razy, że właściwie nie ma czego mówić. Nie ma sensu tego powtarzać. Znaczy nie, jest sens powtarzać, bo to jest niezwykle ważne, być może najważniejsze. A właśnie w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie. Oczywiście Ukraina to nie Tajwan. Ukraina jest wielka, a Tajwan jest malutki. A Ukraińcy to osobny naród, a Tajwańczycy to... Dobrze by było, żebyście Państwo przeczytali myśli pana profesora Gawlikowskiego, który już w 2000 roku opisywał, jaki to on inny naród. Niemniej jednak, Tajwańczycy mogli w ciągu tych lat od 1949 roku, mogli poczuć się jako ludzie badający prawie takim samym językiem jak Chińczycy z kontynentu, ale jednak mający własną odrębność. Nie kulturową, odrębność właśnie w ramach prowincji. Tak, w Chinach tych odrębności jest cała fura. Więc tutaj ostrożnie, bo tutaj to jest podobne do Ukraińców. Ukraińcy tak naprawdę nigdy nie mieli swojej państwowości, dopiero bardzo niedawno ją zdobyli. A mimo tego rosyjska inwazja przyczyniła się do tego, że właśnie ją nabyli. Nabywają ją, umacniają się w tejże państwowości. Jakby ta wojna jest takim, czy myślę, że będzie w historii Ukrainy takim, i w naszej historii zresztą też, takim kamieniem węgielnym pod właśnie ich państwo. Nie bandyci spod znaku Trójzuba, a właśnie ta wojna z Rosjanami. Nie mordowanie Polaków w 1943 roku, a w 1943, a walka z Rosjanami w 2022. Ja porównuję te dwa elementy. Porównuję to, co się dzieje w Ukrainie, to, co Rosja nie wyrabia, czy wyrabia lub nie wyrabia w Ukrainie, i to, co mogłoby się ewentualnie dziać na Tajwanie, gdyby władze w Pekinie, ale przede wszystkim w Tajpej, nie zdecydowały się na rozwiązanie ostateczne. Bo to jest tak, że dla mnie to jest oczywiste zresztą, że władze w Tajpej mogłyby zachęcone tym bezsensiem sytuacji w Ukrainie wojsk rosyjskich, zdecydować się na przykład na ogłoszenie niepodległości, licząc na to, że chińskie wojska powtórzą niemrawość, dramat wręcz armii rosyjskiej w Ukrainie. A dla mnie też jest rzeczą oczywistą, że Pekin nigdy nie pójdzie na zwarcie wojskowe, militarne, a wtedy, gdy będzie miał szansę manewru dyplomatycznego lub innego, może powiedzmy sobie innego, nie dyplomatycznego, a innego. Dlatego, że od zawsze w genach chińskich, a więc również i tych chińskich Tajwańczyków, jest unikanie wojny. Tak. Od tysięcy lat to ta sama bajka. Unikanie wojny. Natomiast w oczywisty sposób tajwańskie władze nie są samodzielne, zależą w dużej mierze od Waszyngtonu i być może Waszyngtonowi zależy, może mu zależeć na tym, żeby sprowokować militarną akcję kontynentu na Tajwanie. Być może. Ja tego nie wiem. Teoretycznie nie, ale bandyta nie siedzi tylko na Kremlu. Nie, nie. Bandytów wielu siedzi w bardzo wielu miejscach, w tym w Waszyngtonie. A więc tak. Ale wracając do tego, co się dzieje, co się może dziać w Chinach. Ponieważ Tajwan jest oczywiście wewnętrzną sprawą chińską. Wręcz przeciwnie. A Ukraina nie jest wewnętrzną sprawą Rosji, bo Ukraina jest niezależnym państwem, a Tajwan nie był i nie będzie. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego nie. Jest chińską zbuntowaną prowincją. Więc mamy dwie możliwości. Albo Chiny kontynentalne i Chińczycy na Tajwanie. A nie będą się nawzajem, znaczy Chińczycy na Tajwanie nie będą prowokowali Chin kontynentalnych, czyli Pekinu. I wtedy myślę, że z suchą nogą przejdziemy ten czas, który w tej chwili mamy. Albo wręcz odwrotnie. A Chińczycy z Tajwanu, z Tajpej, podbechtani przez Amerykanów i innych zresztą, wszystkie białe małpy, zdecydują się na przykład na ogłoszenie niepodległości, no i wtedy mamy już zero-jedynkową sytuację. Ale też nie do końca, bo na pewno ona nie będzie wyglądała tak jak to wygląda, jak wygląda sytuacja wojsk rosyjskich w Ukrainie. Bo tu również kłania się mistrz Sun. Więc niemniej jednak, jeśli są wariaci w Pekinie, a na pewno są również. Być może jest ich mało, niewielu, ale jednak. Więc jeśli są wariaci w Pekinie, którzy dążą do konfrontacji zbrojnej z Tajwanem, to nawet jeśli tak jest, to ci ludzie powinni bardzo, bardzo mocno przyglądać się temu, co się dzieje, jak wygląda inwazja rosyjska w Ukrainie. Bo to da im odpowiedzi na wiele pytań. Ja niestety jestem w takiej sytuacji, że nikt się nie chce mnie pytać o zdanie, z chińskiej strony oczywiście. Myślę, że ja sporo rozumiem z tego, co się dzieje w Ukrainie, dlaczego tak jest w Ukrainie, a dlaczego ta jedna z największych ponoć armii świata po prostu ugrzęzła w ukraińskim błocie. No ale no, nikt się mnie nie chce pytać, ani nikt nie chce ze mną rozmawiać, nawet ostatnio jacyś tam ludzie się z Chin do mnie zgłosili. Jednego dnia się zgłosili, a później po prostu się wypisali z tego zgłoszenia. Więc nie wiem jak to zrobić. Mamy sytuację naprawdę bardzo ciekawą. Czy przepraszam, że tak to ujmuję, ale biorąc pod uwagę oczywiście cierpienie tych tysięcy, setek tysięcy, milionów właśnie ludzi w Ukrainie, to określenie ciekawe to jest niewłaściwe określenie. Bardzo przepraszam za to, ale tu chodzi o pewną geopolityczną myśl. Więc mamy do czynienia z ciekawą sytuacją geopolityczną, tak, którą gorące głowy w Pekinie powinny przerobić, przerabiać non-stop przez 24 godziny na dobę, powtarzając sobie pytania, zadając sobie pytania i próbując na nie odpowiedzieć. Dziękuję. Kłaniam się do usłyszenia.